każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Leciński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie tradycyjnie trzy wątki. Wypowie się u nas Max Freak, następnie będzie długa i ciekawa rozmowa z prezesem Abramczyk Polonii Bydgoszcz, czyli według ekspertów najgroźniejszego rywala Falubazu w drodze do awansu do PG Ekstraligi. A pod koniec programu porozmawiamy jeszcze o nowym systemie play-off, który będzie obowiązywał od sezonu 2022 w rozgrywkach pierwszej ligi. Na początek zapowiadany Max Freak. Przypomnijmy, że Australijczyk zdecydował się dalej jeździć w barwach Falubazu pomimo spadku. Dzięki uprzejmości zielonogórskiego klubu mamy kilka wypowiedzi 25-latka.
You know, it's a tough decision because, you know, in my personal career, you know, it's not exactly the league.
Decyzja o pozostaniu w Falubazie na sezon 2022 była dla mnie trudna. Moja kariera jest na takim etapie, że muszę rywalizować z najlepszymi. Jednak kiedy spotkałem się z władzami klubu i poznałem ich wizję na przyszłość, stwierdziłem, że pozostanie w Zielonej Górze będzie dobrym ruchem. Prezes klubu przedstawił mi główny cel na sezon 2022, czyli szybki awans do PG Ekstraligi. Rozmawialiśmy też o tym, jak będzie wyglądał skład. Co najważniejsze, nie dotyczyło to tylko sezonu 2022, ale kolejnych lat. Spodobało mi się to i postanowiłem zostać. Mam nadzieję, że moje wyniki będą dużym wsparciem dla zespołu.
But, you know, in the next, hopefully, long term and many years for the club. Yeah, I've watched a few meetings. I haven't been to all of the tracks before.
Jeżeli chodzi o poziom rozgrywek pierwszej ligi, to oczywiście oglądałem pierwszoligowe spotkania. Z wieloma zawodnikami rywalizowałem w innych ligach zagranicznych, czy wcześniej w Polsce. To bardzo dobrzy żużlowcy, a to przekłada się na siłę rozgrywek. Oczywiście Ekstraliga jest na innym poziomie, ale w pierwszej lidze czekają nas równie ciężkie pojedynki. Musimy być maksymalnie skoncentrowani, jeżeli chcemy wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. Nie miałem okazji osobiście być na wszystkich torach, więc to będzie dla mnie też nowe wyzwanie. Do zespołu dołączył m.in. Rohan Tangate. Super, że Rohan jest z nami. Wiem, że był tutaj już zawodnikiem, więc ma pewne doświadczenie, jeśli chodzi o tor czy współpracę z klubem. Jesteśmy przyjaciółmi, często się spotykamy i dzwonimy do siebie. Cieszę się, że dołącza do mnie mój rodak, z którym mogę wspólnie cieszyć się jazdą dla tak wspaniałych kibiców, jacy są w Zielonej Górze.
We hope to achieve next year. It'll be really nice. My goals are obviously with the club to produce the best possible results I can every week, be very consistent.
Jakie cele stawiam sobie na kolejny sezon? Jeżeli chodzi o Ligę Polską, to oczywiście chcę co tydzień zdobywać jak najwięcej punktów i w miarę możliwości wspierać kolegów z zespołu. Celem numer jeden jest nasz powrót do PG Ekstraligi. Indywidualnie chciałbym równo i dobrze punktować w cyklu Grand Prix. Chciałbym poprawić swój tegoroczny wynik i w dalszym ciągu się rozwijać.
And I would like to continue to improve and move up a couple more positions into the World Championship would be nice. So normally I would go back to Australia, but with COVID, the last couple of years I've stayed in Europe. So I plan to do the same at the moment.
Jeżeli chodzi o moje kondycyjne przygotowania do sezonu, to zazwyczaj zimę spędzałem w Australii. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa ostatnie zimy spędzałem w Europie. To samo planuję w tym roku. Przeniosę się do Andory, gdzie będę trenował i przygotowywał się do sezonu żużlowego. Będę jednak obserwował sytuację. Jeśli tylko podróż do Australii okaże się łatwiejsza do organizacji, to być może zdecyduję się wrócić do domu. Byłoby fajnie spędzić trochę czasu w słonecznym i ciepłym miejscu. Wszystko zależy jednak od tego, jak wyglądać będzie sytuacja pandemiczna w Europie i Australii. Tyle Max Freak. Teraz zapraszam na rozmowę z prezesem i właścicielem Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Okazuje się, że według Jerzego Kanclerza to Stelmet Falubas jest głównym faworytem do awansu do PG Ekstraligi w przyszłym sezonie. Panie prezesie, jak pan podsumuje cały ten okres transferowy wykonania Abramczyk Polonii Bydgoszcz?
No, okres na pewno był trudny. Wiadomo było, że musieliśmy pożegnać się z takimi zawodnikami jak Wadim Tarasenko czy Dawid Belego i trzeba było, że tak powiem, przyjąć ten cios, że tak powiem, tych zawodników. No i ja mam w charakterze to, że jako działacz sportowy szybko się z tych kolan czy z tego ciosu podniosłem, no i zacząłem budować drużynę praktycznie od nowa, no bo było wiadomo, że trzeba coś z tym zrobić. To było takie wyzwanie trudne. Nie było jakby na początku jakichś takich moich myśli, co tu zrobić i tak dalej. Niemniej jednak wszystko się szczęśliwie udało zakończyć z happy endem w postaci Przemka Koniecznego, tego drugiego juniora do Wiktora, bo wiadomo, że trzeba było postawić kropkę nad i uważam, że dzisiaj drużyna przynajmniej na papierze wygląda bardzo dobrze, ale ja bym nie przeceniał tego, co jest na papierze, a tego, co się w rzeczywistości wydarzy w sezonie 2022, bo ja i prezes Domaga głośno mówimy, że cel jest taki, że chcemy awansować do Ekstraligi, natomiast inni działacze i tak samo zawodnicy głośno tego nie mówią, żeby po prostu po sezonie, jeżeli nie wyjdzie, się nie tłumaczyć kibicom, a cel jest ten sam. Wszystkich drużyn, ośmiu, jak najwyższa lokata, każdy mecz, każda drużyna chce wygrać i uważam, że to, co z Bydgoszczy i to, co w Zielonej Górze, wiadomo, że chcemy awansować do Ekstraligi.
Pan się czuje królem polowania, czy to prezes Domagoła może być królem polowania?
Nie, ja tak tego nie rozgram. Ja powiem tak, że swoich zawodników ten, no prezes Domagoła, mogę powiedzieć, że zatrzymał Maxa Frika, no co było ciężkie, no nie utrzymał Mateja Zagara, ma tam Gejta, no ma dwóch zawodników, których doskonale ja osobiście znam, czyli Piotra Protasiewicza i Krzysia Buczkowskiego, którzy w sumie przejeździli w barwach bydgoskiej drużyny 15 sezonów, PP 8 w Bydgoszczy jeździła, Krzysiu 7 i myślę, że to jest drużyna na pewno bardzo silna i według mojej oceny i nie tylko są faworytami i tego też nie można tej drużynie, że tak powiem, przekreślać tych szans i uważam, że Falubas jest numerem 1 do awansu, tym bardziej, że no i te U24, czyli Kwech, Pawliczak i Tonder, to są zawodnicy też, którzy mogą zaskoczyć in plus, tylko że Piotr, że to będzie miał dylemat, kogo wystawić, tak samo jak jeżeli chodzi o młodzież, bo tam jest trójka Rempała, Ragus i Tuft i myślę, że na pewno wybór trenerzy to będzie skomplikowany i tylko zazdrościć, że ma wybór z czego, że tak powiem, dokonywać tego wyboru.
Czyli w pana ocenie to Falubas jest faworytem numer jeden, tak?
Tak, ja uważam, że tak, że Falubas po prostu jest faworytem. Zawsze drużyna, która spada, no to ja powiem tak, że ta dysproporcja poziomu sportowego pomiędzy Ekstraligą pierwszą czy pierwszą, a drugą, no jest duża. I trzeba sobie zdawać sprawę, że teraz Ostrów, który będzie jeździł w Ekstralidze, no to na pewno i działacze, i ci, którzy trochę się na rzut rozmawiają, to wiadomo, że gdzieś tam teoretycznie na papierze Ostrów będzie walczył o utrzymanie. Natomiast Falubas jest taką drużyną, która 44 sezony, z tego co pamiętam, jeździła w najwyższej klasie rozrywkowej. Jest to siedmiokrotny drużynowy mistrz Polski. Tu nas łączy to, że Bydgoszcz również 7 ma tytułów, jeżeli chodzi o drużynowe mistrzostwo Polski seniorów. Ja pamiętam jak w latach 60., a szczególnie 65. rok, kiedy jako, liczmy, ten chłopak już nastoletni przyjechałem na stadion do Zielonej Góry i przegraliśmy jednym punktem, a mogę powiedzieć tak, że drużyna bydgoska wtedy miała znakomitych zawodników, bo i bracia Świtowia, Norbert i Rajmund, Heniu Gligwik, Edziu Kuczyński, Mieciu Połgar czy Andrzej Koselski. Natomiast drużynę Zielonej Góry zapamiętałem takie nazwiska jak Mendyka, Jaskulski, Kolman czy Sochacki i przegraliśmy wtedy spotkanie pierwsze w Zielonej Górze tym jednym punktem 39-38. Ja się cieszę, że spotykamy się, bo to będzie, że tak powiem, nie wiadomo jeszcze czy w Bydgoszczy, czy w Zielonej Górze mecz jubileuszowy, bo 75, także że dotychczas 74 spotkania te dwie drużyny rozegrały, padł jeden remis, ale będzie ciekawie i jeszcze powiem tak, że pamiętam jak w 2012 roku, czyli drużyna Falubazu, która zdobyła tytuł mistrza Polski, przyjeżdżała do Bydgoszczy, ja gdzieś tam głośno w mediach powiedziałem, że czerwonego dywanu nie będzie i wygraliśmy to spotkanie 52-38 i wtedy w naszej drużynie jeździł i Emil Sajfudinow, który z tego co pamiętam 14 punktów zdobył i Artiom Maguta, Gapa, Kościecha, Buczek, Szymek Woźniak czy Miki Curyło. No a w barwach Falubazu wówczas jeździł i Andreas Jonsson, i Pepe Holta, i Patryk Dudek, który był młodzieżowcem i wtedy chyba 15 punktów zdobył, także że jest o co walczyć i co wspominać. Ja się cieszę, że mówię, że w Zielonej Górze naście razy byłem na stadionie, na różnych imprezach i z tego mogę się cieszyć, że to 75. spotkanie w sezonie 2022 będzie do skutku.
Panie prezesie, a dlaczego nie Polonia jest tym głównym faworytem w pana mniemaniu, skoro macie zawodników z PG Ekstraligi, prawda, pozyskanych, kilka ciekawych
nazwisk.
No tak,
mamy 4 zawodników, tak, ale każdy z nich jakby, przy każdym z nich zawsze sobie jakby znak zapytania, bo wiadomo, że Matej Zagar, który można powiedzieć wypadł z Grand Prix i ma coś do udowodnienia i jaki sezon był ten mijający, to wiemy w wypadku Zagara. Kenneth Bierę, który w Grudziądzu po prostu różnie się mówiło, że nie zainwestował sprzęt, że dopiero pod koniec jakby się obudził. No ja po prostu z Bierę podpisałem taką umowę, która daje motywację do podniesienia pieniążków z toru, że tutaj bardziej poszedłem w stronę, że mniej za podpis, a przedział punktowy, który już rozpoczął zaczyna się od dwucyfrowej zdobyczy punktowej, będzie znacznie się różnił od zdobyczy jednocyfrowej. Także wszyscy ci zawodnicy u mnie, no, mają coś do tego. Roman Langbaum czy Olek Michajłow to są zawodnicy, którzy faktycznie chcą się pokazać. Langbaum wiadomo, że w Grudziądzu za dużo nie pojeździł. Olek Michajłow z kolei z Dołga Pilis przeprowadził się do, można powiedzieć, przeprowadził się do naszej drużyny i tutaj mam 2-letni kontrakt z nim. Wiktor Przyjemski, no to już jest marka, jeżeli chodzi o juniorów, na pierwszą ligę sama w sobie, to szedł konieczny. No i na pewno mamy wyrównaną drużynę, no ale Zielona Góra, to co podkreślam, Spadkowicz zawsze jest faworytem, dlatego że to, co mówię o tej dysproporcji, to ta dysproporcja jest znacząca.
To tak jeszcze a propos transferów. Kiedyś te transfery na linii Toruń-Bydgoszcz, no mam wrażenie, wzbudzały ogromne emocje w waszym regionie. Dzisiaj trochę spokojniej w tej kwestii. Tutaj mam na myśli przejście z Torunia do was Adriana Miedzińskiego.
Ja bym tego nigdy tak nie ten, ponieważ jak pan dobrze wie, no w tym żużlu 11 lat jestem i nie tylko w żużlu, jako działacz sportowy. To tak kibice i to jest jak są derby Wisła Krakowia, czy Legia Polonia Warszawa, czy Faluba z Stalgorzu. To kibice jakby wywoływali. Natomiast dla mnie, że Adrian będzie jeździł w Toruniu, to jest jakby rzeczą normalną ze względu na to, że takich zawodników w przeszłości mieliśmy i Pościecha, i Krzyżaniak, i Szanowski, i Kowalik. I także myślę, że to nie jest jakiś ewenementem, który po prostu czemuś ma przeszkadzać. No, kibic ma swoje oczywiście jakieś upodobania, ale to musimy się przyzwyczaić, że dzisiejsza rotacja w drużynach, nie tylko żużlowych, taka jest kolej rzeczy, taka jest rzeczywistość i ci zawodnicy, że tak powiem, się przemieszczają z jednego ośrodka do drugiego i ja uważam, że to ci zawodnicy decydują, gdzie chcą jeździć i w jakiej drużynie. Nie widzę tu żadnych podtekstów na linii Toruń-Bydgoszcz, a mogę powiedzieć, że zawsze, przynajmniej jak ja działam w tym sporcie pomiędzy działaczami z Torunia i Bydgoszczy, to nie było żadnych animozów, żebyśmy sobie w jakiś sposób przeszkadzali. Nie?
A czy to prawda, że przy transferze właśnie wspomnianego Miedzińskiego i także Mateja Żagara pomógł wam Adam Krużyński, czyli człowiek mocno związany z toruńskim klubem?
Tak, na pewno pomógł, bo ta rozmowa się, że tak powiem, odbywała, jeżeli chodzi o odmianę w drugim turnieju Grand Prix w Toruniu, czyli to była sobota i taka rozmowa pomiędzy mną, Adamem i Adrianem została przeprowadzona. No i Adam na pewno pomógł i to, co ja mówię głośno, w jakiś sposób wsparł finansowo, w sensie tych dwóch zawodników, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że ja jako właściciel i prezes działam w klubie od 3 lat, czyli muszę to po prostu wszystko pilotować, ja za to odpowiadam, bo to jest spółka, zarząd jest jednoosobowy. Na mnie cały ciężar, ale ja, że tak powiem, z płatnościami, że tak powiem, w stosunku do zawodników i innych podmiotów, ja odpowiadam i dlatego wiadomo było, że czy na Żagara, czy na Miedzińskiego, jeżeli bez pomocy Adama, no to na pewno tych zawodników byśmy dzisiaj w Bydgoszczy nie mieli.
Bo słyszałem taką opinię, mam wrażenie trochę kontrowersyjną, że właśnie Adam Krużyński wam pomógł, żebyście szybko awansowali do Ekstraligi, przez co w Apatorze mógłby zostać na kolejny sezon Patryk Dudek. Dla pana to są jakieś wymysły po prostu kogoś?
Ja powiem, panie redaktorze, tak, że te wszystkie jakby takie podteksty, ja znam właściciela Staszka Bieńkowskiego, bo chodziłem z nim do szkoły średniej przez 5 lat w Toruniu i byliśmy w tym samym pokoju i po 46 latach żeśmy się spotkali. Z tego też się cieszę, że w końcu Staszek zawsze mnie zapraszał na ulicę Wrocławską. Myślę, że to, że Patryk Dudek jeździ w Toruniu, to samo, co mówię, Miedziński będzie jeździł w sezonie 2022 w Bydgoszczy. To ja myślę, że to na pewno Patryk Dudek chciał jeździć, to była taka motywacja i głównym argumentem, że nie ma go w Zielonej Górze, że chce się ścigać w Ekstralidze. To jest podstawa. Każdy sportowiec ma swój określony cel i Patryk Dudek wiadomo, że chce wrócić do Grand Prix, chce się ścigać w najwyższej klasie rozrywkowej i tak dalej. I to było, że tak powiem, taką kością, można powiedzieć, przetargową Patryka w stosunku do prezesa Domagały, czy decydentów, którzy mają Patryka, że tak powiem, zostawić w Zielonej Górze. No bo wiadomo, że no, burza była i kibice na pewno chcieli, żeby Patryk jeździł i z tego, co wiem, i miasto się zaangażowało, żeby Patryk został. No Patryk podjął taką decyzję i z punktu widzenia sportowca uważam słuszną. Natomiast czy wrócić w sezonie 23 z powrotem do Zielonej Góry i tak dalej, no to ciężko powiedzieć, bo dzisiaj przed rozgrywkami to, co powiedziałem wcześniej, wszystkie 8 drużyn ma jednakowe szanse. Na papierku to, co wcześniej powiedziałem, Faluba z Polonia na pewno jest, Krosno, Orzeł Łódź, pozostałe drużyny. Nikomu nie trzeba odbierać po prostu, że tak powiem, zaangażowania chwili i tego, co chcą sobie po prostu, żeby ten cel zrealizować. My wyglądamy mocno, Falubas wygląda mocno i to, co wspomniałem, może Krosno i Łódź, ale to jest tylko po prostu teoria i papier. Papier wszystko przyjmie, a rzeczywistość okaże się na torze.
Spodziewa się pan finału Falubas Polonia?
Czy się spodziewam? Chciałbym. Nie ukrywam, chciałbym, ale jeszcze raz podkreślam, że wszystkie pozostałe drużyny na pewno będą rywalizowały tak, jak tylko potrafią. Oni ci zawodnicy, którzy są zatrudnieni w pozostałych 6 klubach, no też dadzą z siebie wszystko i myślę, że to jest taka motywacja, że jak przyjedzie Falubas do Łodzi, czy Polonia do Krosna, no to wiadomo, że teoretycznie tego przeciwnika trzeba po prostu pokonać. I o to chodzi, to co było w 2012 roku, Mistrz Polski przyjeżdża do Bydgoszczy i dostaje, że tak powiem, łupnia z 14 punktami. To świadczy o tym, że zawsze jest taka mobilizacja na silniejszego przeciwnika i to w sporcie jest normalne.
Pan zapowiedział już wcześniej w mediach, że waszym celem jest powrót do Ekstraligi, najpóźniej wywalczony w sezonie 2023, tak?
Tak, to jest taki cel, który ja sobie przejmując klub założyłem. Natomiast mówię, to co i Falubas, i teraz Bydgoszcz, i Krosno w jakiś sposób chcą jak najszybciej awansować, no to takie cele trzeba stawiać w sporcie, bo jeżeli ja powiem, że mamy awansować, nie wiem, w 2030, to bez sensu, żeby ten klub, który przejąłem po Władysławie Golowie, żeby po prostu miał taką stagnację na poziomie, nie wiem, drugiej czy pierwszej ligi. To każdy musi mieć jakiś określony cel i ten cel trzeba realizować i po to są wyniki, które należy, że tak powiem, udoskonalać, czyli iść po prostu do przodu i osiągać jak najlepszy sukces, czyli w postaci awansów, a potem ewentualnie myśleć o medalach, bo każda drużyna, każdy sportowiec sobie taki cel stawia.
Polonia jest w tej chwili pana klubem, tak? To jest pana własność.
Tak. Ja w przeciwieństwie do pozostałych klubów żużlowych w Polsce, tak, to jest moja własność, gdzie odkupiłem 3 lata temu wszystkie akcje od Władysława Golowa.
Panie prezesie, jeszcze chciałem o zmianę na stanowisku trenera zapytać. Wiadomo, Lech Kędzioro czy do Włókniarza Częstochowa. Macie nowego, starego trenera Jacka Woźniaka. Czy w jego przypadku, właśnie w przypadku tej kandydatury, pan liczy na dobrą znajomość przygotowania odpowiedniej nawierzchni, bo wiadomo, że pan Jacek w ostatnich kilku sezonach był komisarzem toru, a więc pewnie różne te wszystkie nowinki zna.
Na pewno tak i powiem tak, że tor bydgoski już, że tak powiem, będzie zmieniony, bo żeśmy dokonali, że tak powiem, wyrównanie nawierzchni, bo było wiadomo, że w Bydgoszczy ściganie najlepsze to było pod Balotami i to kibice uwielbiali i faktycznie poziom sportowy przy ulicy Sportowej 2 zawsze stał na wysokim poziomie, czy to były turnieje Grand Prix, czy Liga, czy inne zawody SEC, no ale tą nawierzchnię, że tak powiem, żeśmy doprowadzili do takiego stanu i myślę, że Jacek też się przypatrywał, jak to jest robione i na pewno to, co pan mówi, że ma doświadczenie, jako kilkuletni komisarz taką funkcję sprawował i myślę, że to jest taki cel i dlatego postawiłem na Jacka Woźniaka, i który ma też smykałkę i do młodzieży, bo też chcemy utworzyć taką szkółkę, żeby tych wychowanków, tak jak kiedyś Unia Leśno, jak my, kiedyś Krzymka Woźniaka mieliśmy, Cyrylę, teraz mamy tego Wiktora Przyjemskiego, to chcemy iść tą drogą i żeby 3-4 takich młodzieżowców już od 14 roku, że tak powiem, mieć w klubie i inwestować w nich, żeby to za 3-4 lata dało owoce w postaci tego, że ci zawodnicy faktycznie będą utożsamiali się z tym klubem, gdzie zostali, że tak powiem, przez Jacka Woźniaka doprowadzeni do poziomu, że będą reprezentować ten poziom sportowy na najwyższym wymiarze, czyli będą w Bydgoszczy, a nie żeby ściągać tych juniorów za ogromne kwoty, bo pan też się orientuje, jakie kwoty są na rynku w wypadku, nie wiem, Karczewskiego czy innych i to są kwoty, które po prostu potem działacze się zastanawiają, dlatego ja podjąłem taką decyzję i dlatego jest Jacek Woźniak, żeby ta szkółka była w Bydgoszczy z prawdziwego zdarzenia.
Natomiast w sztabie szkoleniowym zdaje się też pana syn będzie, tak? W roli menadżera.
Tak, w roli menadżera Krzysztof, który jest po Akademii Wychowania Fizycznego i ma parę specjalności i jest nauczycielem i to już, że tak powiem, drugi sezon będzie u boku trenera Woźniaka i Krzysiu jest przygotowany i ma taki zmysł trochę po mnie matematyczny i uważam, że dla niego 13 tych wyścigów plus nominowane, to nie potrzebuje zaglądać tak jak ja w program, bo wiadomo, że tą tabelę i te wszystkie, że tak powiem, niuanse mamy ułożone w głowie, także my rzadko korzystamy, że tak powiem, z programu. Wszystko jest jakby przygotowane przed zawodami, natomiast w trakcie zawodu to są już takie kosmetyki, reakcja na to, co się w czasie meczu dzieje, jak się tor zachowuje, jak dany zawodnik jedzie, czy należy zrobić, że tak powiem, zmianę, czy tej zmiany nie należy zrobić. Także Krzysiek na pewno oddaje też serce i zna się.
To była rozmowa z prezesem Abramczyk Polonii Bydgoszcz Jerzym Kanclerzem. Pod koniec programu przyjrzymy się jeszcze nowemu systemowi play-off, który będzie obowiązywał m.in. w pierwszej lidze. Chodzi o sześciozespołowe play-off, a więc trzy ćwierćfinały i dopiero potem dwa półfinały. Pomysł ocenia nasz ekspert, dziennikarz i komentator Polsatu Sport Tomasz Lorek.
Myślę, że Szwedzi swego czasu fajny system wymyślili. Nie wiem, czy chodzi o to, żeby przedłużyć komuś sezon albo skrócić wakacje, jak to woli. Myślę, że człowiek dopóty ciekawy i sens mojego życia, póki eksploruje. Trzeba próbować różnych wariantów. Wydaje mi się, że sześć drużyn to jest bardzo fajny pomysł, bo tak naprawdę te ekipy z miejsc 5-6 były niezagospodarowane w przyszłości. Trochę na modłę szwedzką, a to już tą kwestia dogadania, czy 1-6, 2-5, 3-4 plus lucky loser. Myślę, że na pewno sam sobie pomysł zaostrzy rywalizacja w sportu w sumie jest fascynujący wtedy, kiedy jazda jest o coś, a przy sześciu zespołach biorących udział w fazie play-offs jest to według mnie bardzo sensowne rozmaicenie, takie uatrakcyjnienie, to sprawi, że kibic będzie dłużej żył, szczególnie ten kibic, który był spokojny o ligowy byt, ale miał też za słabą ekipę, żeby czy jego zespół ulubiony nie miał szans na walkę o pierwszą czwórkę. Jak najbardziej zmiana na plus.
Czy w przypadku pierwszej ligi sezonu 2022 te sześciozespołowe play-offy są idealne, patrząc na składy drużyn, gdzie wydaje się, że ta liga będzie naprawdę bardzo ciekawa, że wiadomo, Falubas, Polonia, Bydgoszcz faworyci, ale też inne zespoły mają naprawdę ciekawe składy i mam wrażenie, że cała ósemka jest chętna, żeby w tych play-offach powalczyć o te play-offy.
Powiem ci tak, Kuba, od kilku lat według mnie pierwsza liga jest ciekawsza, w sensie mecze są bardziej zacięte i jest więcej sportu niż w ekstralidze. Nie wiem, czy wynika to ze zbyt ścisłego opakowania produktu elitarnego, ekskluzywnego, jakim jest Ekstraliga. Na pewno ma to swoje plusy i dolety, natomiast nadmiar regulaminów, przepisów precyzyjnych, dobiorkowych też zabija spontaniczność. Ale oczywiście, jak wiemy, tam gdzie się kryją duże pieniądze, zawsze obwarowane jest to wieloma regulaminami i wieloma zapisami w umowach, więc niestety może taka kolej rzeczy, że tam gdzie zarabiasz się. Jak na duży pieniążek, to musi to być obwarowane rozmaitymi regulacjami prawnymi i czasami wręcz nieludzkimi, bo to nie da się ukryć, że dusza ulatuje wtedy, a nie a decyduje przywiązanie. Brak spontaniczności jest absolutnie, jak roboty się ludzie zachowują. Natomiast myślę, że pierwsza liga, mówiłeś o Falubazie, o Polonii Bydgoszcz, tam w gminie jest nawet według mnie powrót Antonio Lindbecka. To jest na pewno fantastyczna wiadomość dla ekipy z Gniezna, tym bardziej, że mają bardzo oryginalny pomysł na to, żeby w grudniu przeprowadzić się zawody amatorów i prezentację drużyny przy światłach. Taki grudniowy piękny wieczór, jak kolędowanie niemalże. Więc myślę, że i Michael Ibsen i Jensen będzie chciał udowodnić dużo i Gniezno jest takim czarnym koniem, kopciuszkiem na razie, ale myślę, że będą na psują krwi. I Falubazowi, który ma świetny skład z Puczkowskim, z Pangeitem i bardzo mądrze Piotrek, że to zbudował bardzo racjonalnie ten zespół. Myślę, że tam jest ekipa, która chce szybko powrócić do Ekstraligi. Jest doświadczonym Pepe, który odkupił sprzęt Adrianowi Gala, bo to jest niezwykła historia. Adrian Gala do Gdańska, też ciekawy ruch. Natomiast pierwsza liga, kilka ostatnich sezonów, to jest naprawdę pokaz determinacji, fajnie tego sportu, dramaturgii, rywalizacji na noże, więc wydaje mi się, że pierwsza liga, niezależnie od tego, kto będzie się bił o awans do ligi, kto będzie w tej szóstce, to jest taka ekipa, że nawet ten Orzeł Łódź, który wielu wydaje się na pobocznicy kolejowej, to tam naprawdę Adam Skrupiński robi fantastyczne historie, buduje na lata ciekawe podwalenie pod zespół. I myślę, że Orzeł Łódź, czy z Lukiem Beckerem, czy to z Luka Beckera, czy innymi zawodnikami, to jest ekipa, która jeszcze dochrapie się laurów na niższym szczeblu i to jest zespół, który może zaskoczyć, bo ma Black and Joe, ma też bardzo solidny warsztat zbudowany wreszcie przez Adama, więc tam naprawdę fajne historie się wydarzą i według mnie sześciozespołowy playoff, a pierwszy lidze, będzie jeszcze bardziej ciekawszy niż to, co będzie działo się w najwyższej klasie rozgrywkowej.
To jeszcze a propos tych sześciozespołowych playoffów, tutaj takim ciekawym ruchem, takim smaczkiem mam wrażenie, jest ten Lucky Loser, tak? tak? Czyli czwarty zespół przegrany w ćwierćfinale, który i tak do tego półfinału wchodzi, prawda?
Na pewno, bo to wiadomo, że play-offa rywalizacja przy tak urazowym kontynentalnym sporcie ekstremalnym, jakim jest Speedway, nie da się ukryć, że będzie tutaj dużo losowych wydarzeń i kontuzje nikomu się nie życzy, bo to jest zawsze ból i cierpienie dla chłopaków i ich rodzin i najbliższych i przyjaciół, więc to jest niemiła okoliczność. Natomiast myślę, że w każdym jeszcze bardziej podkreśli znaczenie każdego wyścigu fakt, że lucky loser może wejść, bo nawet ten, który w dół meczu będzie gorszy miał bilans, to zawsze ma szansę do półfinału się dostać i wciąż byli brzamy dalej, więc to jest jak najbardziej sensowny pomysł, żeby tak stworzyć ligę i myślę, że to też kwestia tego, że skoro ktoś płaci za produkt więcej, to też zaczyna więcej wymagać i tak to właśnie wygląda z perspektywy i kibica, który chce mieć częściej różo w sezonie, dość krótkim jak na naszą strefę klimatyczną, bo tak naprawdę to 6, w porywach 7 miesięcy się chłopcy ścigają. Z drugiej strony są dyscypliny, które mówią, że 11 miesięcy grają i jest za dużo rywalizacji, więc myślę, że Żużel też nie ma prawa narzekać, bo też 6-7 miesięcy to jest tak sam raz, żeby zaspokoić wszelkie gusta. I Lucky Loser jak najbardziej za, to jest fantastyczny pomysł, jeżeli chodzi o dodawanie smaczków pojawom.
To były opinie Tomasza Lorka, które zakończyły dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję, Jakub Leziński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.